O czym dzisiaj chciałbym mówić? O czymś, o czym nigdy nie głosiłem. Otwórzmy Stary Testament, Księga Kaznodziei Salomona. Z tego fragmentu, przyznam się, nigdy nie głosiłem, ale dzisiaj bym chciał właśnie podzielić się tym Bożym Słowem. Stronica 735, Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 3. Stronica 735, pierwszy wiersz. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć, a Bóg czyni to, aby się go bano. To jest to, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna, bo Bóg przywraca to, co przeminęło. Taki ciekawy tekst. Gdybyśmy go sobie na dzisiaj chcieli przystosować, jaką główną myśl byśmy z tego wyciągnęli? Chyba to, że Bóg wszystko pięknie uczynił w swoim czasie i w nasze serca włożył nawet wieczność. No ale tu jest też i taki tekst, który powiada, że również Bożym darem jest to, by człowiek jadł i pił i sobie dogadzał przy całym swoim trudzie. No, co o tym myślimy? To jest też dobre? Jeść, pić i się sobie dogadzać. Ja jako dziecko słyszałem nieraz kazania, które właśnie mówiły, że powinniśmy być ascetami, że to jest tekst niewłaściwy. No ale dzisiaj, po tych kilkudziesięciu latach, gdy patrzę na ten tekst, to widzę, że tu jest wiele ciekawych myśli. Często się powtarzała fraza, jest czas tego i czas tego, rodzenia i umierania. I właśnie co w tym czasie pomiędzy datą urodzenia i datą śmierci? Co w tym czasie my mamy robić, jacy mamy być? I właśnie cała nasza aktywność jest zależna od tego, jaki mamy stosunek do czasu, jaki Bóg nam darował na tej ziemi. Czas nam darowano. Jaki stosunek do tego czasu mamy? Jakie nastawienie, podejście? Takie też i będzie nasze życie. I przyznam się, że właśnie do tego tekstu, do tych myśli, a też później do pewnych refleksji, które później wydobędę jako człowiek wierzący, pobudził mnie pewien człowiek, który mieszkał na południu Europy, na jednej z wysp na Morzu Śródziemnym. Teraz jest profesorem w Stanach Zjednoczonych. Ma już po 60 już jest, a więc swoje lata. Jego żona pochodzi z Polski. Jest Polką, więc często też nasz kraj odwiedza. I tutaj, gdy był w odwiedzinach, z nim rozmowę przeprowadzono na temat właśnie czasu. Bolączki współczesnego człowieka. I on właśnie na ten temat, jakie są bolączki, odpowiedział: stosunek nasz do czasu warunkuje też i sukces albo porażkę w naszym życiu, rozwój albo stagnację. To, jaki mamy stosunek do tego, czym dysponujemy, nasz czas. I pozwólcie, że podzielę się jego przemyśleniami, żebyśmy patrząc na nasze życie, również oczami ludzi z zewnątrz, którzy znają lub nie znają To, co tu jest powiedziane, że Bóg włożył wieczność w ich serce. Nie wiem, na ile każdy z nas, na ile on, na ile inni wiedzą, o co chodzi tutaj w tym miejscu. Ale my, jako chrześcijanie ewangeliczni, jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, ludzie, w których sercach mieszka Jezus Chrystus, Duch Święty, my mamy pewien ogląd i on będzie wspólny. Ale chciałbym, żebyśmy razem sobie o tym dzisiaj porozmawiali. Wczoraj, dzisiaj i jutro. To jest najprostsza kategoryzacja czasu. Wczoraj. Jaki mamy stosunek do wczoraj? Albo pamiętamy same rzeczy dobre, albo pamiętamy same rzeczy złe, albo pamiętamy większość rzeczy dobrych, mniej złych, i tak dalej, i tak dalej. Ale mogą być różne warianty naszego stosunku do przeszłości. Ten, kto jest zgryźliwy, cały czas uszczypliwy, to być może właśnie ma problem z przeszłością. Ten, kto jest optymistyczny, pełen entuzjazmu, być może załatwił sprawę przeszłości. Mówię być może, bo to są teraz dywagacje same w sobie, ale ja chcę pójść do teraźniejszości. Jedni czerpią garściami z tego, co jest dzisiaj. Jak ich nazywamy? Hedoniści. Ludzie, którzy chcą mieć przyjemność, żeby ona stale trwała, i czerpią, bo wiedzą, że czas jest krótki. Zostało im jeszcze tylko tyle albo tyle życia, więc jak najwięcej trzeba wziąć z tego życia. To są hedoniści. Ale też są i ludzie, którzy mając dzień dzisiejszy, są fatalistami, niezależnie od pogody, od ciśnienia. Dlatego, że mówią, nie mam wpływu na to, co dzisiaj mnie spotka. Ja mam takie i takie zamiary, będę robić to i to, ale czy się uda, to nie wiem. I wiecie, jak się z nim rozmawia? Ciężko od samego rana. Albo też ludzie, którzy cały czas są nastawieni na przyszłość. I w tym, myśląc o przyszłości, cały czas myślą, co zrobić dobrego dzisiaj, żeby przyszłość była właściwa, żeby była dobra. To dzisiaj już muszę na nią zapracować. A inni mówią, stop, stop. Dzisiejszy dzień to wiesz, jak mucha, jak motylek. Tutaj, a potem go już nie ma wieczorem. Wiesz, my nie wiemy, co nas spotka w przyszłości. Musimy się skupić na przyszłości i cały czas myśleć o przyszłości, a więc ludzie wpatrzeni cały czas na życie po śmierci. I stąd te zaburzenia, zakłócenia sprawiają, że w naszym życiu może być różnie. I właśnie gdy ten człowiek wychowany w Stanach Zjednoczonych, którzy mają inne podejście do wielu spraw, między innymi do zaufania, o czym czytamy dzisiaj było z psalmu, mamy ufać Panu, i oni wyrośli w pewnej kulturze zaufania. Teraz oczywiście im to powoli mija, ale przez długie dziesięciolecia tam czuło się atmosferę zaufania. I właśnie gdy on przyjrzał się swoim bliskim na tej wyspie, to stwierdza, że dzisiaj ci ludzie cały czas nie mogą wyjść z przeszłości. Dzisiaj, gdy trzeba patrzeć w przyszłość, gdy trzeba dzieci na studia posłać, gdy trzeba się uczyć języka angielskiego, bo nasz, nawet ten rodzimy język, to jest dialekt w tym kraju, gdzie mieszkają. To jest właściwie dialekt, więc nawet w swoim kraju czują się jak powiedzmy Kaszubi, gdyby u nas byli, tylko po kaszubsku mówili. Oni mówią po kaszubsku, bo się uczą, ale głównie po polsku mówią. A tamci się nie uczą, bo nie warto. Silne bezrobocie i cały czas wierzą, że im się nic nie uda, a więc trzeba spokojnie przeczekać tę teraźniejszość, bo nie ma żadnej przyszłości. A teraźniejszość z kolei oni przeczekują bardzo radośnie, entuzjastycznie. Słońce, wino, dobra pogoda, morze, 3-godzinne kolacje, 2-godzinne obiady, i to w towarzystwie całych rodzin. To jest piękne, nie? Też dużo dzieci, ale marazm, gdy chodzi o przyszłość, o rozwój. Dlaczego? Bo każda rodzina niemal mieszka z dziadkami, ten profesor stwierdza. Na ścianach wiszą portrety pradziadków, dziadków i cały czas oni żyją przeszłością. I stąd też nie można ich zachęcić, aby coś zrobili w kierunku rozwoju. Z kolei jego żona zaczęła mu trochę mówić o Polsce i do Polski przyjechali, zrobili badania i stwierdzają, że Polacy są dziwnie nieufni wobec władzy. Skąd to się wzięło? Tylko 12% Polaków wierzy komukolwiek innemu poza własną rodziną. A więc taka pełna nieufność, szczególnie wobec ludzi, którzy mają władzę. I zrobili badania i stwierdzili, że patrzenie w przeszłość. No tak, 20 lat temu żeśmy skończyli z tak zwaną komuną. No tak, ale 40 kilka lat było zniewolenia i znów teraz rozpamiętywanie tego wszystkiego. I IPN cały czas pracuje, wszyscy rozmyślają, ścigają. Zamiast pójść do przodu, to musimy załatwić to, co jest z tyłu, tylko że jakoś trudno załatwić, mimo że mijają już dziesięciolecie. Potem okupacja niemiecka, wcześniej zabory. I cały czas jest patrzenie w przeszłość, ale z taką przykrością, z takim cierpiętnictwem. I trudno się jest cieszyć nam teraźniejszością, bo przeszłość nam cały czas przeszkadza. I właśnie po tych badaniach ten profesor stwierdził z całą ekipą tych, którzy badania prowadzili, że Polacy powinni wreszcie sobie powiedzieć: tak, to wszystko kiedyś było. To jest prawda. I nie chodzi o to, że chcemy tej przeszłości zaprzeczyć, ale dzisiaj postanawiamy przeszłość zostawić tam, gdzie być powinna, za sobą. I nie żyć już w przeszłości. Żyć w teraźniejszości i patrzeć w przyszłość. A to jest potrzebna decyzja. Na szczęście myśmy taką decyzję już podjęli w Jezusie Chrystusie. Kiedyś ten profesor zauważył, że pewien człowiek, menadżer, biznesmen, do domu gdy wraca, to się przebiera w dżinsy, w t-shirt i ze swoim dwuletnim czy tam półtorarocznym dzieciakiem, chłopcem po trawie baraszkuje. Razem z nim raczkuje, biega, poznaje, pokazuje, mimo że czekają na niego różne ważne sprawy, że obroty są miliardowe. I on ma czas, aby raczkować ze swoim półtorarocznym synkiem. Mówi, to właśnie jest człowiek, który ma właściwe podejście do życia. Dlatego, że, i teraz zacytuję pewnego byłego parlamentarzystę brytyjskiego, dyrektor koledżu na Oksfordzie i szef doradców byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej. A więc ktoś, kto się na tym zna. I w pewnej rozmowie z tym człowiekiem znalazłem takie zdanie. Obecny kryzys nie jest wyłącznie dziełem chciwych bankierów. Jest, ale nie wyłącznie. Skorumpowanych parlamentarzystów, którzy robią ustawy pod siebie, czy pod różnych lobbystów. Na pewno jest to, ale nie tylko. I nie jest też dziełem swobody obyczajów, która jest coraz większa. To jest dziełem i bankierów, i parlamentarzystów, i swobody obyczajów. To jest, ale prawdziwym winowajcą, posłuchajcie, co mówi ten człowiek, który się ociera o te sprawy na bieżąco. Winowajcą jest, i teraz będzie trudny wyraz, hiperindywidualistyczny, materialistyczny hedonizm, jakim nasiąkła nasza kultura. Hedonizm. Ja czytając te słowa, przyznam się, otworzyłem sobie ten znany werset. A wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Skąd te czasy trudne będą? Od słońca? Od księżyca? Od zwierząt? Od wulkanów? Jak myślicie? Bo ludzie. Ludzie będą. I tu jest, mamy wymienione samolubni, chciwi, chełpliwi, ale na końcu miłujący bardziej rozkosze niż Boga. A więc już apostoł Paweł w pierwszym wieku napisał coś, co dzisiaj widzimy w tych czasach ostatecznych. Hedonizm, miłowanie rozkoszy bardziej niż to, co jest najwartościowsze. Niż Boga, niż ludzi, niż życie samego siebie. I właśnie teraźniejszość przeżywana w hedonizmie sprawia, że mamy to, co dzisiaj mamy, cały świat cierpi w kategoriach też i ekonomicznych. A teraz spójrzmy na ludzi, którzy patrzą ciągle w przyszłość. Ci ludzie chcą robić cały czas karierę, pnąć się do góry. Mają cały czas cele wyznaczane, im cele się wyznacza. Żyją dłużej, bo ćwiczą, zdrowo się odżywiają. Ale nagle, jak pewien prezes po 60, prezes dużej firmy, korporacji mówi: moje życie dzisiaj po 60 jest puste. Jeszcze mam przed sobą karierę, jeszcze mogę, ale jestem pusty, bo straciłem żonę. A zauważyliśmy, prawda, że to się staje coraz modniejsze. Że ludzie nawet zacni potrafią się wypowiadać o rodzinie, nawet nie będę raz wymieniał gdzie. A potem nagle żona zostaje, a on ma... Właśnie. Żonę straciłem, dzieci też nie chcą mnie znać, przyjaciół, wypoczynek. Już nic mnie nie zachęca, nie podnieca. I co można by o mnie powiedzieć? Jakim jednym zdaniem mnie podsumować? To był znakomity menadżer. I nic poza tym. Ani mąż, ani ojciec. To był menadżer znakomity. 60 i teraz się czuję jak cytryna wyciśnięta. A więc niewłaściwe podejście do przyszłości, do kariery. Zdobywać, zdobywać, zdobywać i potem czujesz, że nic nie masz, niczego nie masz. Jaki wniosek ten profesor ze swoimi studentami, ze swoją żoną, jaki wniosek wyciągnęli? Mówią tak. Na psychoterapeutach, na narkotykach najlepiej zaoszczędzą ci, którzy swoje życie potrafią zrównoważyć. Gdy i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość są zrównoważone. Wtedy też kryzys wieku średniego im nie grozi, też i sprawniej funkcjonują w bieżącym życiu. Pomyślałem sobie teraz o naszym bracie, który skończył lat 95. Znacie go? I właśnie to jest człowiek typowo zrównoważony. Pamiętam, gdy kiedyś odwiedziłem ich, lat temu może jakiś, gdy żyła jeszcze siostra Zofia, jego żona, i ona zaczęła wspominać pewne przeszłe rzeczy. I wspomina. Ja znałem te wydarzenia, bo on mnie zna, gdy ja miałem lat 6, a znamy się już lat 60. Te znałem jego żonę, później już jako człowiek dorosły. I ona zaczęła wspominać pewne wydarzenia, sprawy, które ja pamiętałem i z takim żalem. I widzisz, gdybyśmy wtedy zrobili to i to, to i tamto, dlaczego, a ty zrobiłeś to już oczywiście teraz na niego i teraz on już będzie winny. I on zaczyna jej tłumaczyć. Ale wiesz, Zosiu, to nie było tak. Ona nie słucha tych tłumaczeń, tylko dalej się nakręca. No wiecie, ona miała swoją chorobę, już swoje lata i wkrótce już odeszła. Wybaczcie, że o nie wspominam, ale to jest pewne wydarzenie, które no, też i w naszym życiu na pewno nie ma miejsca. I on jej zaczyna wyjaśniać racjonalnie, a ona nie słucha. Mówi, ale jednak ja pamiętam, bo to gdyby było tak, nie mogła wyjść, pod koniec swojego życia wyjść z przeszłości. Wtedy ja go pod stołem tak uderzyłem i pokazałem mu, żeby zamilkł. I ona powiedziała wszystko, po prostu powiedziała do końca, co chciała. I my się wysłuchali. I wtedy, nie pamiętam już, czy on, czy ja, być może ja wtedy przejąłem inicjatywę, mówię, no ale siostro, Pan Jezus, no właśnie, gdy się nawróciliśmy i teraz trzeba już radośnie mówić o swoim życiu w Jezusie Chrystusie. Tamtego, żeśmy nie wyjaśnili, zostawiliśmy, ale przeszliśmy do teraźniejszości w Chrystusie Jezusie. I się zmieniła rozmowa. I wspomnienia później, nabożeń, z naszarej, i tamto, i inne. I potem żeśmy się pomodlili, zaśpiewali. Właśnie. Zrównoważenie. Wczoraj, dzisiaj i jutro musi być zrównoważone. I ten Pan właśnie powiada, tak jest. Zdecydowanie. Tacy ludzie mają najwięcej przyjaciół, są najszczęśliwsi. Dlatego, że oni potrafią zrównoważyć, jak tamten biznesmen, swoje plany, wszystkie wydarzenia teraz, które go oczekują, a on zrobił przerwę, w domu przyjechał, mówi, teraz mam cały wieczór dla mego synka i będę z nim pełzał po trawie. Zrównoważyć. Niewielu to potrafi. Pamiętam kiedyś rozmowę duszpasterską przed laty z pewnym młodym małżeństwem. To byli chrześcijanie na szczęście. Ja tak z nim rozmawiam i doszło do tego, że oni po kilku latach nie mają dziecka. Myślałem, że jakiś problem jest tam genetyczny, czy coś tam się wydarzyło. A oni mówią, nie, 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 tylko myśmy obliczyli, że dziecko nas będzie kosztować 300 tysięcy złotych. I nas nie stać. Bo ona zarabia tylko tyle i tyle, on tylko tyle i tyle, jeszcze zanim staż, zanim to, zanim tamto, zanim awans, doktorat. To i ja mówię, a ja myśmy to obliczyli. No tak, około 1000 złotych miesięcznie, do 24 roku życia kalkulowali. Ja mówię, no a gdybyśmy na troszkę zmniejszyli, no a to jest 250 tysięcy. Ja mówię, no słusznie, macie rację. Tylko, że nie bierzecie pod uwagę czegoś innego. Ufność Bogu polega na tym, że On nam daje, powiedzmy, zdrowie. Wtedy oszczędzamy na lekarzach. Że On nam daje ludzi życzliwych, przyjaznych. Powiedzmy, dobra babcia. Nie? Mama. Albo jakieś inne układy. I tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy sobie rozmawiać. A poza tym Bóg nam te pieniądze daje w miarę wydatków. Stopniowo, nie naraz, że musisz mieć górkę pieniędzy i dopiero teraz będziesz dziecko chować. Stopniowo, wszystko stopniowo. I żeśmy sobie tak porozmawiali, na drobne rozłożyli, pomodlili się, Mają trójkę dzieci. Syn już studiuje. A więc blokada jakaś wewnętrzna, dlatego że... Kochani, czy wszyscy pamiętamy ten wspaniały werset z Listu do Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 wiersz? Kto go pamięta, niech powie głośno. Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 wiersz. Celowo go nie podaję, celowo podaję referencję, żebyśmy zapamiętali sobie. Szczęśliwa trzynastka, czemuż by nie, 13 rozdział do Hebrajczyków, liczba 8, liczba pełni. Teraz będzie nam łatwo zapamiętać, tak? List do Żydów, Hebrajczyków, szczęśliwa trzynastka, liczba pełni, 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I właśnie moje refleksje po tym artykule, w wyniku rozmowy z moją żoną na ten temat, po czytaniu też i innych jeszcze rzeczy, pojawiły się właśnie moje refleksje związane z tym wersetem. W Chrystusie Jezusie wszystko jest zrównoważone. Samarytanka. Co ją zachwyciło w Jezusie Chrystusie? On jej od razu wypomniał przeszłość. Miałaś 5 mężów, a też i teraźniejszość twoja jest niewłaściwa. I ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Z jaką wiadomością pobiegła ona do mieszkańców Sychar? Z jaką? Czyż to nie jest Mesjasz? Bo powiedział mi wszystko, co uczyniłam. A więc wspomnienie przeszłości dla niej było ozdrowieńcze. Dlatego, że ona słyszała przesłanie: napij się wody, którą ja mu dam. A łyk tej wody sprawi, że będziesz miała w sobie źródło. Źródło tryskające. Że więcej nie będziesz pragnąć. Że wszystko będzie zrównoważone. Albo Zacheusz. Wiemy, kim był. Wiem, jaki był do niego stosunek też i ludzi, jego sąsiadów. Był przełożonym celników, a więc mógł być traktowany jako kolaborant, dlatego że zbierał cło dla okupanta, dla władzy rzymskiej. A też oszukiwał. I co usłyszał? Dziś, teraz, stało się zbawienie dla twego domu, ratunek dla twego domu. Panie, jeśli kogoś podszedł, przeszłość, sięga w przeszłość. Panie, tę przeszłość teraz ja biorę i ją rozliczę momentalnie, teraz, już. I koniec z przeszłością. Zostaje teraz w twojej obecności rozliczona. Ty mi przebaczyłeś, dziś stało się zbawienie, otrzymam przebaczenie, ale Panie, ja przeszłość załatwiam, rozliczam i do przodu. A na krzyżu ten nieszczęśnik, który z kolegą swoim był ukrzyżowany i miał to szczęście, że wisiał razem z Mesjaszem, z Chrystusem, z naszym Zbawicielem. I co usłyszał? Gdy całą swoją przeszłość zamknął w tej jednej prośbie: Panie, gdy będziesz tam u swego Ojca, wspomnij na mnie. Dziś będziesz ze mną w raju. Od razu teraźniejszość pełna zbawienia. Albo też apostoł Paweł, mógłbym wiele miejsc, ale napisał, i pozwólcie, że teraz to miejsce odczytam, 2 Koryntian, rozdział 6. I tam właśnie on, gdy pisze do współpracowników swoich, mówi tak: w czasie łaski wysłuchałem cię, to jest cytat ze Starego Testamentu, Bóg mówi: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz jest czas łaski, oto teraz jest czas zbawienia. I kiedyś pamiętamy, gdy uczniowie, mając wielkie plany działalności z Jezusem, zostali zatrzymani, bo kobiety z dziećmi podchodziły i chcieli, żeby Jezus się zatrzymał i je błogosławił. Mówi: szkoda czasu, to nie dla was. My mamy dalej, mamy wielkie sprawy, Kościół budować. A co powiedział Jezus? Zatrzymajcie się. Każdy z was się musi stać jak to dziecko. Kochani, nasza przeszłość w Jezusie Chrystusie otrzymuje coś, czego nam nikt nie może dać. Wszystko stare przemija i wszystko staje się nowe. Cała stara przeszłość w Jezusie Chrystusie przemija, zostaje przebaczona. Przez nawrócenie zostaje przebaczona i staje się nowe. Jak siostra Zosia, która wtedy, mając też już chorobę i swój wiek, wspomniała, bo ją to nachodziły te myśli, to jest naturalna rzecz. Gdy tylko pomogliśmy jej to wypowiedzieć, aby jej ulżyło w sposób psychologiczny. Ale potem ją nakierowaliśmy na coś, co jest wspólne i dla niej, i dla mnie, dla każdego z nas. Ale Jezus nas zbawił. O tak, to właśnie był dzień. Zaczęła wtedy wspominać, co się stało z nią. Właśnie stare przeminęło i w Chrystusie dzisiaj przeszłość zostaje zamknięta w przeszłości, w swoim miejscu. A teraźniejszość staje się pełna dynamizmu. Dlaczego? Taki piękny tekst biblijny, 14:6 z Ewangelii Jana. Ja jestem droga, dalej, prawda i życie. Ja jestem droga, czyli sposób mojego życia, moje życie. Jestem. Jestem, który jestem, usłyszał Mojżesz. Znam wasz ból. Wiem wszystko to, co było i jest w Egipcie, co jest w przeszłości waszej, ale ja jestem, który jestem. I Mojżesz otrzymał zaraz powołanie, aby od dzisiaj zacząć iść do przodu. Szedł do przodu mimo trudności, bo Jezus, Bóg jest naszą drogą, jest prawdą. Mojżesz wiedział, jak postępować. I jest też życiem i mamy to, tę pełnię życia w Jezusie Chrystusie. A nasza przyszłość? Nasza przyszłość jaka może być? Gdzie szukać przyszłości, bracia i siostry? Jak myślicie? Posłuchajcie, posłuchajcie. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej? O tym co w górze myślicie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Wszyscy wiemy, gdzie to jest napisane. 3 rozdział listu do Kolosan. Jeśliście nawróceni, jeśliście odrodzeni, jeśliście wzbudzeni razem z Chrystusem, rzeczą naturalną jest, że jesteście zakotwiczeni w niebiesie. To nie jest sentymentalizm, to nie jest jakieś zatrzymanie się i tylko patrzenie w przyszłość i nic nas tego nie interesuje. Nie. To jest zakotwiczenie się. Tam jest nasza lina naszej nadziei. Kotwica wiary. Kotwica nadziei, lina wiary. Kotwica jest tam zarzucona. My się trzymamy mocno i wiemy. Trzymamy się mocno. Nieraz mówiłem, dawałem przykład, jak taternicy wchodzą na jakąś grań. I właśnie wrzucić tam daleko, zatrzymać, ile to teraz można iść. I właśnie naszą wiarą, tam zakotwiczona mocno. I to jest zasada, a nie nasze codzienne rozmyślanie. To w nas jest. Wieczność włożona w naszych sercach przez, czy właściwie w Jezusie Chrystusie, przez Ducha Świętego. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kategoriami góry myśleć, nie kategoriami tej ziemi. Umarliście bowiem. A więc przeszłość jest w grobie zamknięta z tyłu. Życie jest wasze ukryte razem z Chrystusem w Bogu, a gdy się On okaże, nasze życie. A więc chodzi o to, żebyśmy dzisiaj już coś zrobili, gdy chodzi o nasze życie. Abyśmy je zrównoważyli przez to, że powierzymy je Jezusowi Chrystusowi. Zawierzymy Mu całkowicie, jak był ten psalm czytany. Moją rozkoszą jest przebywać w domu Pana. Gdzie indziej dni, nawet gdy będzie ich 1000, tu jest jeden dzień lepszy niż tamtych 1000. Właściwe wartościowanie, wyważenie, zrównoważenie. I to właśnie mają ludzie, którzy nie są religijni, nie, ale którzy mają Jezusa Chrystusa. Znają Boże Słowo i do nich ono dociera. Duszę Ty w nich działa. To jest właśnie najważniejsze, aby dzisiaj Jemu zaufać. Jeśli między nami jest ktoś, kto nie zna Jezusa, to właśnie dzisiaj Mu powierz swoje życie, teraz. Póki się teraz nazywa, dzisiaj nazywa, to jest czas łaski. A wtedy przeszłość będzie przebaczona, teraźniejszość będzie stabilna, a przyszłość będzie bezpieczna. Czy żyjemy, czy umieramy, zawsze jest tak samo. Zawsze pańscy jesteśmy.